jak bardzo zazdroszczę tym młodym ludziom. Skaczą, bawią się, śmieją, nie mają tylu trosk. Patrząc na nich, stwierdzam, że nic im nie dolega, chociaż i tych ludzi młodych można spotkać w kolejce do lekarza. Jak to dobrze być młodym człowiekiem, pełnym beztroski, radości, siły i optymizmu. A tutaj ta starość, tak bardzo okrutna. Może ona nie jest jeszcze tak straszna, co ta samotność, brak zrozumienia, bo chyba to najbardziej nam dokucza i doskwiera. A przecież całkiem inaczej planowałem. Inne miałem oczekiwania i marzenia. Chciałem cieszyć się bliskością swoich dzieci, ukochanych, a teraz pozostałem sam, albo bardzo rzadko widuję się z dziećmi, bo są daleko. I do kogo tutaj mieć pretensje, żal? Do Pana Boga? Do rodziny? Do siebie samego? A najgorsze jest to, że między tymi ludźmi starszymi są i tacy, którym też nic nie dolega, a ja ciągle przybity cierpieniem, bólem, niedołęstwem i tą okrutną samotnością. Jest to krótkie świadectwo człowieka, starszego człowieka, który opowiadał o swoim życiu, o swoich przemyśleniach, który nie potrafi się pogodzić z tym, że mija jego czas. Ale w tej historii, czy nie jest czasami również zawarta moja historia człowieka chorego, starszego, cierpiącego, a może człowieka, który cieszy się jeszcze młodym wiekiem, ale już teraz jest obarczony chorobą, czy też zmuszony do opieki nad starszą osobą. Bracia i siostry, podczas rekolekcji, czy też tak jak w tym roku, podczas Triduum, przed uroczystością niepokalanego poczęcia, chcemy spotkać się w gronie właśnie waszym, ludzi doświadczonym krzyżem. I chcemy w ten sposób pokazać całemu Kościołowi, całej wspólnocie, zwłaszcza tutaj parafialnej, że ludzie starsi, ludzie chorzy, cierpiący mają wielką rolę, zadanie w Kościele. Można powiedzieć, jesteście fundamentem misji Kościoła. Dlaczego? Skąd takie stwierdzenie? Ponieważ jak pisał Jan Paweł II w liście do chorych, wy wpisujecie się w zbawczą misję Chrystusa. I tak jak dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii, że Pan Jezus głosił Ewangelię o Królestwie i co robił? I leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani, porzuceni jak owce, nie mające pasterza. Tych chorych i cierpiących zawsze mieliśmy, mamy i mieć będziemy. Niekiedy stawiamy sobie pytanie, co jest powodem takiego cierpienia w naszym życiu. No i na pewno pierwsza odpowiedź, która nam przychodzi na myśl, to grzechy ludzi. Tak w Starym Testamencie uważano, że człowiek, gdy cierpi, to musiał zgrzeszyć. Później to patrzenie na cierpienie jakby nabierało innego znaczenia, bo przecież doszli autorzy Księgi Pisma Świętego do wniosku, chociażby w przypadku Hioba, że może być człowiek sprawiedliwy, pobożny, który też jest obarczony cierpieniem, na które nie zasłużył. Wiemy dobrze, że kwestia starości, kwestia naszej śmierci to jest konsekwencja grzechu pierworodnego. Tylko Matka Boża nie miała tego grzechu. Ale my rodzimy się z tym grzechem. I mimo, że jest odpuszczony wymazany krwi i chrztu świętego, to jednak skutki tego grzechu pozostają w naszym życiu. To duchowe i fizyczne osłabienie. To, że bardziej to nasze pożądanie dąży do tego, co złe, niż do tego, co dobre. Ta nieustanna walka to jest właśnie owoc tej skażonej natury człowieka. Dzisiaj w pierwszym czytaniu nie wiem, czy zwróciliście uwagę, bo to tak jest, że czasami coś przykuwa naszą uwagę. Prorok Izajasz mówi, że przyjdą czasy, gdzie światło księżyca będzie jak światło dzienne, ale światło słońca będzie siedmiokrotnie jaśniejsze. O co chodzi? Wyczytałem w komentarzu, gdzie egzegeta pisze, że to światło księżyca jest symbolem zła. Księżyc w Biblii jest symbolem zła, natomiast słońce jest symbolem Boga, Jego łaski. Autor natchniony mówi, że przyjdą czasy, kiedy to zło na świecie jakby będzie miało wielką potęgę. Patrząc dookoła nas, będziemy dostrzegać wiele zła, wiele cierpienia, bo ono jest konsekwencją ludzkich grzechów. Cierpimy za własne grzechy, ale niekiedy cierpimy za grzechy cudze, na co nie mamy wpływu. Ale co autor nam mówi? Mimo, że to zło będzie potęgowało się, to również jeszcze bardziej będzie wzrastała łaska Boża. To światło Boże będzie jeszcze potężniejsze, bo tam, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze bardziej rozlała się łaska Boża. I to jest właśnie nasze zadanie, aby w chwili, kiedy doświadczamy cierpienia, żeby nie prosić Boga tylko i wyłącznie o to, żeby ten krzyż zabrał. Papież Benedykt, który pisał list do chorych, pisze tak, że nie unikanie cierpienia ani ucieczka od bólu uzdrawia człowieka. Ale co nas uzdrawia, pisze papież? Uzdrawia nas zdolność jego akceptacji, dojrzewania w nim, odnajdywania sensu przez zjednoczenie z Jezusem Chrystusem, który cierpiał z nieskończoną miłością. To pisze papież, który, jak pisał ten list, to był list na 18 Światowy Dzień Chorego. Papież Benedykt wtedy już miał ponad 80 lat. On może coś powiedzieć o życiu. Ja jako młody kapłan, jako zdrowy, niewiele wiem, co to jest cierpienie i choroba. Ale powołując się na autorytet osób, które mają już wiek sędziwy, możemy wszyscy razem postawić sobie pytanie, co zatem ja mam czynić? Jako człowiek chory, cierpiący, jako osoba starsza. Czy rzeczywiście moim celem jest tylko i wyłącznie prośba Boga o uzdrowienie? Wiemy, gdy czytamy Ewangelię, że Jezus wszystkich nie uzdrowił. Nie wiemy dlaczego. Uzdrawiał tych, którzy do Niego przyszli, na których napotkał na swej drodze, ale zawsze stawiał pytanie, czy wierzysz, że mogę to uczynić? Ale Jezus też zwraca uwagę na co innego. Pamiętacie Ewangelię, jak przynieśli sparaliżowanego do Jezusa? Wszyscy koncentrowali się na tym, że nie może chodzić, jest kaleką. A Jezus co robi? Najpierw grzechy mu przebacza. A dopiero później zajmuje się jego ciałem i uzdrawia. Kiedy przychodzimy na Eucharystię, właśnie dzisiaj, musimy sobie uświadomić, że najpierw w naszym życiu chodzi o uzdrowienie duchowe. Chcemy być młodzi, zdrowi, ale w jakim stanie jest nasza dusza? To, co jest takim chyba dużym problemem w dzisiejszym świecie, to jest brak przebaczenia. Postawmy sobie dzisiaj pytanie. Czy jako człowiek starszy, chory, cierpiący, pogodziłem się po pierwsze z moją rodziną? Być może lata całe modlisz się o to, żeby Chrystus okazał ci łaskę i miłosierdzie, żebyś się tomu zlitował. Ale postaw sobie pytanie, jaka jest twoja relacja do rodziny, bo być może już kilka lat nosisz w sercu żal do dziecka swego, do synowej, do zięcia. Może żal, który nosisz do swego męża czy żony i nie potrafisz wybaczyć. I co z tego, że się modlisz na różańcu, modlisz się litanią, inne modlitwy odmawiasz, może wiele, ale gdzieś w sercu czujesz, że brakuje ci szczęścia i zadowolenia. Coś cię zniewala. Coś sprawia, że nie potrafisz się uśmiechnąć. Może brakuje ci właśnie przebaczenia. Zastanów się, bracie i siostro, najpierw nad tym, nad swoim duchem. Czy pogodziłeś się i pojednałeś się ze wszystkimi, którzy cię otaczają? Bo czas nasz się kończy. I tak jak prosisz Chrystusa, żeby ci przebaczył grzechy, to musisz pamiętać, że to ty najpierw musisz przebaczyć grzechy tym, którzy wobec ciebie zawinili. Nie staraj się udowodnić winy, że to on jest winny. Ale bądź tym człowiekiem, który pierwszy wyciągnie rękę do zgody, bo to cię uzdrowi. Przebaczenie człowieka uzdrawia. I być może nie jeden z nas miałby lepszą kondycję fizyczną, gdyby potrafił najpierw przebaczyć człowiekowi. Bo chory duch zaczyna się na zewnątrz uzewnętrzniać. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie trzeba postawić o to, czy jestem w stanie swoje cierpienie ofiarować za najbliższych. Bo widzicie, czasami Pan Bóg wie, komu może zaufać. Niekiedy Pan Jezus widzi, że ty jako człowiek pobożny, rozmodlony, możesz swą modlitwę połączyć właśnie z tym krzyżem, który niesiesz. Nieważne, czy jesteś winny, czy niewinny tego cierpienia, ale ono jest faktem w twoim życiu. Starość jest faktem. Przed tym nie uciekniesz. I postaw sobie pytanie, czy to cierpienie potrafisz dobrze wykorzystać? Czy potrafisz je połączyć swoją modlitwą, powiedzieć: Panie Jezu, to moje cierpienie ofiaruję za mojego wnuka, dziecko. Pytacie się czasami, co mam zrobić, żeby moja rodzina do kościoła chodziła. A może właśnie to cierpienie, twój wiek jest szansą na to, żeby ofiarować to za rodzinę. Taka modlitwa zawsze jest przyjęta przez Boga. I niekiedy ciebie już zabraknie, odejdziesz z tego świata, a modlitwa sprawi, że coś w sercu pęknie tego człowieka młodego i wróci do Pana. Takie modlitwy zawsze są przyjęte. I w końcu czasami jest i tak, że przyjdzie też łaska od Boga i przyjdzie uzdrowienie. Są takie cuda, które dzieją się w naszych oczach, bo Pan Jezus poprzez tego chorego chce, uzdrawiając go, chce pokazać innym swoją obecność, swoją moc. Pamiętam w mojej pierwszej parafii w Komborni, tam gdzie niedawno był koronowany obraz Matki Bożej Pocieszenia, przychodzi swego czasu córka i mówi tak do mnie, że proszę księdza, mój tato umiera, leży już 3 tygodnie sparaliżowany, jest w ciężkim stanie. Ja mówię: dobrze, niech Pani przyjdzie jutro wieczorem, odprawimy mszę świętą w intencji taty. Został jej tato z jej mężem. Oczywiście nie wiedział, że będzie msza święta, był sparaliżowany. Córka przychodzi, odprawiliśmy mszę świętą. Przychodzi córka do domu i zdziwiona, bo jej ojciec siedzi przy stole i je kolację. Pyta się męża, co się stało, a mąż mówi: no słuchaj, 5:15 twój tato się obudził, wstał, poszedł jakby nic do łazienki i poprosił o kolację. 5:15 był moment konsekracji, kiedy Jezus przemieniał chleb w swoje ciało, wino swoją krew. Jeszcze ten pan żył 3 lata. To jest właśnie znak, który daje nam Jezus. Niekiedy tym cierpieniem i uzdrowieniem dla wspólnoty Jezus jest, pokazuje swoją obecność, swoją moc. I to jest właśnie pokrzepienie też dla nas, którzy niesiemy ten krzyż, może niezrozumiany dla nas, ale on przynosi wielkie owoce, tak jak przyniósł wielkie owoce w przypadku Jezusa Chrystusa. Bo ten krzyż, który stoi przy ołtarzu, on pokazuje dramat tego naszego grzechu. Ten trud, który był konieczny, aby nas zbawić. Ale z tego cierpienia Jezus połączył je z miłością swoją, miłosierdziem. I ten krzyż jest dla nas uzdrowieniem. I tylko w tym krzyżu mamy zbawienie, które daje nam Jezus. Musimy też pamiętać na koniec, że celem naszego życia nie jest bycie zawsze tutaj na ziemi. Dzisiaj ludzie tworzą różne ideologie. Po co? Bo chcą, uważają, że są w stanie stworzyć świat, który będzie rajem na ziemi. A Jezus powiedział co? Że idę przygotować wam mieszkanie w niebie, a kiedy je przygotuję, przyjdę i zabiorę was do siebie, byście byli tam, gdzie ja jestem. Naszym celem nie jest ziemia sama w sobie, ale naszym celem i powołaniem, przeznaczeniem, naszą ojczyzną jest niebo. Tam idziemy. I teraz ten czas, twoje życie, twoja historia, jeśli będzie połączona z łaską Boga, wtedy będziesz zwycięzcą, będziesz wygranym, to życie dobrze wykorzystasz. Dlatego nie możemy wciąż tylko narzekać, ale musimy też zastanowić się, co zrobić, aby z tą Bożą łaską dobro wypłynęło z tego mego cierpienia, z mego wieku, z mojej choroby. Wiem, że to się łatwo mówi, ale czasami właśnie trzeba, żeby ktoś to nam uświadomił. A zatem to nasze rozważanie zakończmy też taką prośbą, ale też podziękowaniem. Podziękowaniem komu mamy dzisiaj dziękować? Dziękować mamy Panu Bogu za życie, że chciał, abym się pojawił na świecie. Gdyby Bóg ciebie nie chciał, nie dałby ci życia. Mógłby stworzyć setki innych ludzi na twoim miejsce. Ale pomyślał Jezus o tobie, masz konkretne imię. Jesteś ważny dla Pana Jezusa. Mimo, że może rodzina za bardzo się tobą nie zajmuje, może czujesz się niezrozumiany, to dla Jezusa jesteś bardzo ważna i bardzo ważny. Jezus o nikim nie zapomina. To jest pierwsze przesłanie. Ale też mamy dziękować, słuchajcie, naszej rodzinie. Wiadomo, wszędzie będą różne konflikty, brak cierpliwości, słowa, które może za bardzo wypowiemy emocjonalnie, jakieś kłótnie, to w każdej rodzinie się pojawia. Ale nie to jest najgorsze, tylko właśnie to, co mówiłem wcześniej, czy potrafię się pogodzić, pojednać, póki mam czas, żebym nie nosił tego gniewu, złości w sercu. I dziękujmy właśnie naszym dzieciom, którzy opiekują wami, którzy wam pomagają. Dziękujcie im, Panu Bogu szczególnie, że dał takie bliskie osoby, które was kochają, na które możecie liczyć. Jeśli im brakuje tej miłości, to módlcie się za nie. Ofiarujcie swoje cierpienia, żeby inaczej dzieci patrzyły na wasz los. Ale również to cierpienie ofiarujcie za zmarłych, zwłaszcza za dusze w czyjściu cierpiące. Niedawno skończyłem czytać książkę o duszach czyśćcowych Marii Zimny i tam te dusze czyśćcowe tak bardzo proszą chorych, cierpiących o to, żeby ofiarować to wszystko właśnie w intencji będących w czyśćcu. Jak wiele możemy dobra uczynić, a ci zmarli na pewno o nas nie zapomną. Zakończmy to nasze rozważanie słowami, które wypowiedział Sobór Watykański II odnośnie chorych i ubogich. Powiedział tak: wy wszyscy, którzy bardziej od innych odczuwacie ciężar krzyża, wy, którzy płaczecie, bezimienni, cierpiący, nabierzcie odwagi. Wy jesteście wybranymi w Królestwie Bożym, Królestwie Nadziei, Szczęścia i Życia. Jesteście braćmi i siostrami cierpiącego Chrystusa i razem z Nim, jeśli zechcecie, zbawiacie świat. Amen.